mój ulubiony święty.
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie. Od nieprzyjaciela złośliwego broń mnie. W godzinie śmierci mojej wezwij mnie i każ mi przyjść do siebie, abym ze świętymi Twoimi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. To słowa modlitwy świętego Ignacego Loyoli, mojego patrona. Nazywam się Adam Ignacy Szymański. Imię Ignacy dostałem po moim ojcu chrzestnym, który był starszym bratem mojego ojca, siódmym synem w rodzinie. I jak było w przedwojennej Polsce, siódmy potomek męski w rodzinie miał za ojca chrzestnego prezydenta Rzeczypospolitej. W tym wypadku prezydentem był Ignacy Moślicki, dlatego też takie imię otrzymał mój ojciec chrzestny. Święty Ignacy z Loyoli, patron niezwykły, wspaniały, silny, mocny. Żył w latach 1491-1556. Wywodził się ze znakomitego rodu rycerskiego, a jego młodość upływała na licznych grach hazardowych, częstych pojedynkach, z których o dziwo wychodził bez szwanku. Jego wzorcowymi bohaterami literackimi byli Cyd, rycerze okrągłego stołu, Roland, czyli zgoła nie święci, ale znakomici rycerze. Nawrócił się w dojrzałym wieku i wtedy też zaczął zgłębiać nauki teologiczne. Święty Ignacy jest m.in. patronem żołnierzy. Oprócz tego matek oczekujących potomstwa i rodzących kobiet. Święci są naszymi przewodnikami w drodze do Boga. Święty Ignacy jest dobrym przewodnikiem. Twórca zakonu jezuitów, intelektualista. Stanowił straż przednią w walce z reformacją i udało mu się skutecznie poprowadzić tę walkę. Poza tym znakomity przewodnik rekolekcyjny. W XX wieku został ogłoszony patronem wszystkich rekolekcji, a jego ćwiczenia duchowne, stanowiące podstawę późniejszych ćwiczeń ignacjańskich, są drogowskazem dla wszystkich, którzy szukają dobrej drogi. Życie świętego Ignacego z Loyoli pokazuje również, że warto, wręcz trzeba, nieustannie uczyć się, poznawać wiarę, poznawać życie, doskonalić się, by w chwili śmierci zostać wezwanym i chwalić Boga na wieki wieków. Amen.
Dla mnie tak bardzo osobiście wyjątkowym świętym jest, myślę, znany nam wszystkim święty Jan Bosko, charyzmatyczny wychowawca i apostoł młodzieży. Papież Pius XI przy okazji jego kanonizacji nazwał świętego Jana Bosko duchowym olbrzymem i dodał: w jego życiu nadprzyrodzone stało się niemal naturalne, niezwykłe zaś zwykłe. Święty Jan Bosko zainspirował mnie wtedy, kiedy byłem już księdzem. Co mnie w nim zainspirowało i nadal pociąga? Na pewno to, że był jednocześnie wielkim idealistą, tak jak każdy z nas miał piękne plany i szczytne marzenia, których nie bał się realizować, nawet pomimo różnych trudności, a często i nawet upokorzeń. A z drugiej strony był jednocześnie wielkim realistą. Jak mówimy, twardo stąpał po ziemi i umiał się dostosować do realiów codzienności. I właśnie to połączenie idealizmu oraz realizmu sprawia, że po dzień dzisiejszy ksiądz Bosko wciąż pozostaje mi bardzo bliski. Co więcej, Don Bosko był człowiekiem głębokiej modlitwy, był człowiekiem całkowitego zawierzenia oraz zaufania Panu Bogu. Bardzo dobrze pamiętam pewną scenę z filmu, który opowiada o jego życiu, kiedy Don Bosco bardzo żarliwie modlił się na swoim klęczniku, wpatrując się w krzyż, powierzając Panu Bogu dzieło, które rozpoczął oraz wszystkie sprawy młodych ludzi, z którymi się spotykał. I właśnie ta scena, ukazująca jego modlitwę, jest dla mnie osobiście bardzo przejmująca i przypomina mi wciąż na nowo, że każdy z nas nieustannie ma być narzędziem w ręku Pana Boga i że z Bogiem tak naprawdę wszystko jest możliwe. Tak na zakończenie Magda Anioł w jednym utworze śpiewa, że ze świętym Janem Bosco żadna troska nie jest troską. Dlatego Don Bosco, pomóż nam wszystkim iść drogą miłości i spraw prosimy, abyśmy pałając właśnie tym samym ogniem miłości mogli zdobywać jak najwięcej dusz dla Pana Boga. Święty Janie Bosco, módl się za nami.
Jak ksiądz Mateusz poprosił mnie, żebym opowiedziała Państwu o swoim ulubionym świętym, to od razu pomyślałam o ojcu Pio. Jak byłam mała, usłyszałam o człowieku, który ma zapach świętości. Pamiętam, że od razu zapytałam mamę, co to znaczy i co trzeba zrobić, żeby pachnieć tak samo. Ona oczywiście się uśmiechnęła i powiedziała mi, że tym człowiekiem jest właśnie ojciec Pio, którego zapach jest podobny do tego, który wydzielają fiołki. Po tych słowach wyszła z pokoju i po chwili wróciła i przyniosła mi taką dosyć cienką, starą książkę, która tak specyficznie pachniała, taki typowy zapach starej książki. I od razu zaczęłyśmy ją wtedy razem czytać. I od tego momentu ojciec Pio towarzyszy mi w życiu. Oczywiście z biegiem czasu stałam się bardziej świadoma. I dziś mogę powiedzieć, że wielu z nas powinno czerpać przykład z tego gorliwego zakonnika, który nie tylko budził, ale i budzi do dzisiaj Kościół i przynagla go do duchowej odnowy. Wielu chrześcijan karmi się jego duchowością eucharystyczną, maryjną i pokutną. I oczywiście z każdym dniem dowiaduje się o nim więcej. Dzięki pracy, nowym opracowaniom literackim czy działalności mediów, na przykład Facebook czy Instagram. No i oczywiście tą wiedzę, którą zdobywam, staram się przekazywać dalej, nie chcę jej zachowywać dla siebie. Ojciec Pio jest naprawdę potężnym pośrednikiem. Kiedyś przeczytałam, jak jeden zakonnik o nim mówi, że jest to prawdopodobnie najbardziej aktywnie działający święty w Kościele. Był radosnym człowiekiem, a nie tak jak myśli większość, surowym zakonnikiem. Towarzyszyła mu w życiu powaga, która polegała na umiejętności wyczucia chociażby najmniejszego grzechu. Ciężko powiedzieć o tym wyjątkowym człowieku przez te kilka minut, które mam do dyspozycji. Z pewnością mogę powiedzieć, że każdą modlitwę, codzienną modlitwę traktował niezwykle gorliwie, a ponadto był stygmatykiem, miał łaskę przenikania wnętrza człowieka, uzdrawiania, dar bilokacji, był w stanie tak w cudzysłowie załatwić sprawy na odległość. Przypomniała mi się w związku z tym taka jedna historia, kiedy do klasztoru, gdzie przybywał ojciec Pio, przybyła pewna kobieta, która pragnęła poradzić się właśnie ojca Pio w bardzo ważnej sprawie. Było tak wiele osób do spowiedzi, że nie zdążyła zamienić się z nim ani jednego zdania. Rozczarowana poszła na dworzec kolejowy, by wrócić do swojego miasta. I będąc już na peronie, usłyszała, że ma się zgłosić do zawiadowcy stacji. Ten przekazał jej list, w którym zawarta była odpowiedź na jej kłopoty. I takich historii jest naprawdę wiele. Ojciec Pio był także wrażliwy na los ludzi ciężko chorych. To dla nich z pomocą wielu hojnych dobrodziejów wybudował duży i nowoczesny szpital, który do dzisiaj służy ludziom cierpiącym na różne schorzenia. Ale zawsze mawiał, że głównym i najlepszym lekarzem obok świetnych specjalistów jest Pan Jezus. Zależało mu na tym, by czas choroby ludzie przeżywali z wiarą w Bożą opatrzność, a także by w jej trudnej próbie nie byli osamotnieni. Dlatego chorych, którzy tam się leczą, wspierają także liczni wolontariusze. O ojcu Pio mogłabym opowiadać naprawdę godzinami, ale chciałabym jeszcze wspomnieć, że kilka lat temu wpadła mi w ręce książka o jego walce ze złymi duchami, o tym, że wykrada grzeszne ciała i prowadzi je ku Bogu. I chciałam, żeby to niesamowite wezwanie do nawrócenia pojawiło się tutaj w tej krótkiej wypowiedzi, bo często wspominał o tym ojciec Pio, aby Jezus narodził się w naszych sercach, aby narodził się w naszych rodzinach i w naszej wspólnocie. Pamiętajcie, że misja ojca Pio nadal trwa.
Jeśli ufasz Bogu, wszystko jest możliwe. Te słowa wypowiedziała święta Rita, która sama jest idealnym przykładem na to, że nie mamy żadnego wpływu na to, jakie zamiary wobec nas ma sam Bóg, jak to jest zapisane w boskim planie, ponieważ przez większość swojego życia żyła jako zwyczajny człowiek, zwyczajna kobieta, miała męża, synów, ale kiedy ich straciła, jej życie się odmieniło, ponieważ wstąpiła do zakonu i wtedy zaczęła już zupełnie nowy etap w swoim życiu. Jest ona patronką rodzin i przebaczenia, ale przede wszystkim znana jest z tego, że jest patronką od spraw trudnych i beznadziejnych. Dla mnie przygoda właśnie ze świętą Ritą rozpoczęła się w bardzo ciężkim momencie zarówno dla mnie, jak i dla mojej rodziny, ponieważ dowiedzieliśmy się o tym, że mój dziadek jest chory, co tak naprawdę zupełnie odwróciło nasz świat o 180 stopni, bo niewiadome było to, jak przebiegnie operacja. Po samej operacji, o której teraz mówię, stan mojego dziadka był bardzo krytyczny. Wręcz lekarze mówili, że możemy liczyć się ze wszystkim. I właśnie w tym momencie stwierdziłam, że to jest idealny moment na to, żeby pomodlić się do świętej Rity. I właśnie uczyniłam to w dzień, w którym wróciliśmy ze szpitala, gdzie usłyszeliśmy, że musimy przygotować się na wszystko, a już, o ile się nie mylę, następnego dnia lekarze stwierdzili, że stan mojego dziadka się polepszył i że wybudzą go ze śpiączki farmakologicznej. I to był ten moment, kiedy zrozumiałam, jak wielką moc ma modlitwa, taka szczera, płynąca prosto z serca. I właśnie tutaj za przyczyną, za wstawiennictwem świętej Rity, która jest od tamtego momentu ze mną cały czas, w każdym ciężkim momencie, jaki spotyka mnie w moim życiu, właśnie proszę ją o to, aby mi pomogła i nie zdarzyło mi się jeszcze ani razu, naprawdę, aby nie wysłuchała mojej prośby i w pewnym stopniu nie pokierowała mną, bo na pierwszy rzut oka twierdziłam, że o nie, to nie jest to, jednak tym razem mnie nie wysłuchała. Ale efekty przyszły dopiero po czasie, więc też trzeba cierpliwie czekać na to, aż wszystko się ułoży. Chociaż musimy też pamiętać o tym, że nie zawsze jesteśmy w stanie zmienić tego, co zaplanował dla nas sam Bóg. Ale warto mieć swoich przyjaciół wśród świętych, którzy są przy nas zawsze i którzy wspierają nas właśnie swoją modlitwą. Więc serdecznie chciałabym polecić właśnie wszystkim osobom, którym jest ciężko, właśnie modlitwę do świętej Rity, aby nam towarzyszyła w każdym trudnym momencie naszego życia.
Mój ulubiony święty.
Mój ulubiony święty, nad tym chcielibyśmy się zastanowić. Nie ukrywam, że w moim życiu jest kilku takich świętych, którzy są mi bardzo, bardzo bliscy, ale gdybym miał na tą chwilę powiedzieć o świętym, który jest najbliższy memu sercu, to myślę, że wymieniłbym świętego Charbela. To jest mnich libański, cudotwórca, mistyk, człowiek, który żył stosunkowo dość dawno, bo urodził się w 1828, a zmarł w 1898, to jest Liban. Dokładnie mieszkał i żył w Annaja, tam jest pochowany. Kiedy spotkałem świętego Charbela, to drugim roku kapłaństwa, kiedy posługiwałem jako wikariusz w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Tam po raz pierwszy w moim życiu pojawił się święty Szarbel i tak zostało do dnia dzisiejszego. Od tego czasu minęło już kilka lat. Każdego dnia ten święty mi towarzyszy. Udało się załatwić relikwie świętego Szarbela w tamtym czasie i do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa, później do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim i tutaj teraz w naszym radiu. Święty Szarbel, dlaczego to jest mój ulubiony święty? Co takiego mnie w nim zachwyca? Powiedziałbym dwie rzeczywistości. Pierwsza, święty Szarbel dzisiaj jest znany z tego, że jego orędownictwo jest niesamowicie wielkie. Kiedy czyta się cuda łaski, jakie dokonują się za przyczyną świętego Szarbela, to jest coś nieprawdopodobnego. I ta rzeczywistość cudów związanych ze świętym Szarbelem, to jego orędownictwo, pokazuje mi tak naprawdę, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. Bo święty Szarbel często to podkreślał, ja nie czynię cudów, ja mogę tylko się za Ciebie pomodlić. Ja mogę tylko w swoim imieniu poprosić Pana Boga, by Ciebie wysłuchał. Więc rzeczywiście ten święty pokazuje mi, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I tu już teraz odsyłam Państwa do różnych tych spektakularnych cudów, które dokonały się już za przyczyną świętego Szarbela. Ale nie chciałbym przeakcentować pewnych rzeczywistości, bo to cuda, wiadomo, one są potrzebne, ale jest ta druga rzeczywistość, która mnie fascynuje w życiu świętego Szarbela, to właśnie jego relacja do Pana Boga, jego miłość do Pana Boga, a co za tym idzie, pewna wolność od spraw światowych. On żył w pustelni na uboczu, żył bardzo skromnie, w małym pomieszczeniu, żywił się bardzo skromnie, ciężko pracował każdego dnia, ale w tym wszystkim był człowiekiem bardzo, ale to bardzo wolnym wobec takich ludzkich przywiązań. To nie znaczy, że nie toczył w sobie jakiejś walki, że nie zmagał się jako człowiek, jako duchowny, jako kapłan, jako chrześcijanin, jako ten, który wierzy w Pana Boga. On zmagał się z różnymi rzeczywistościami wpisującymi się w życie tutaj na ziemi, ale jednocześnie ta jego więź, ta jego relacja z Panem Bogiem, ta mistyka, którą przeżywał na tej bazie codzienności, na płaszczyźnie życia codziennego, w pracy, w obowiązkach, w zadaniach, ale i przede wszystkim w modlitwie, w tym spotkaniu z Panem Bogiem. I to, co mnie dzisiaj właśnie zachwyca w świętym Szarbelu, to ta jego duchowość, ta jego miłość do Pana Boga i ta jego wolność od spraw światowych. To, że wszystko postawił na Pana Boga, to, że wszystko oddał Panu Bogu i po prostu pozwalał mu się prowadzić. A owocem tego Bożego prowadzenia świętego Szarbela jest ten drugi element, o którym powiedziałem na początku, czyli te cuda, które dzieją się dzisiaj bardzo mocno, bardzo dużo za przyczyną świętego Szarbela. I na zakończenie tylko taką jedną myśl powiem. To wypowiedział święty Jan Paweł II, kiedy w swojej podróży apostolskiej pojechał do Libanu. Tam nawiedził ten kraj, modlił się z wyznawcami i powiedział, że Liban to nie jest kraj. Liban to przesłanie. Kiedy wchodzę w tajemnicę życia świętego Szarbela, kiedy wchodzę w jego duchowość, rzeczywiście zaczynam rozumieć te słowa, że Liban to przesłanie. Z jednej strony wielka prostota życia, pewne może w jakiś sposób materialne ubóstwo, a z drugiej strony to, co nazywamy pewną mistyką, przenikalnością Pana Boga całego życia codziennego. I tego rzeczywiście święty Szarbel mnie uczy. Nie mówię, że jest to proste w moim przypadku, bo staram się gdzieś tam czerpać od świętego Szarbela jak najwięcej, chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Ale dzisiaj, gdybym miał mówić o moim jakimś takim ulubionym świętym, o świętym, który mi najbardziej w życiu kapłańskim towarzyszy, to właśnie będzie święty Szarbel.
Młody chłopak, radosny, pełen energii, moglibyśmy powiedzieć o nim taki boży wariat. Alpinista, bardzo przystojny. Ktoś mógłby w tym miejscu stwierdzić, że mówię o moim ukochanym, o kimś dla mnie bardzo ważnym. I tak trochę jest, bo można mówić o zakochaniu. Mam tutaj na myśli zakochanie w świętości. I z całą pewnością muszę stwierdzić, że jestem zakochana w świętości błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. Wiele by można mówić na temat jego życiorysu, Nie chcę tutaj przytaczać faktów z jego życia. Pier Giorgio mnie zadziwia i zaskakuje. Zaskakuje mnie to, że żył tylko 24 lata, ale przez ten czas bardzo wiele zdążył zrobić. To nie jest tak, że dostał jakąś nagrodę za wybitne osiągnięcia w nauce czy w dobroczynności. Największą nagrodą była dla niego miłość Boga. Lubię świętych, z którymi mnie coś łączy. Dlatego między innymi poprzez miłość do górskich wędrówek na początku zaprzyjaźniłam się ze świętym Janem Pawłem II. I tak było z moją przyjaźnią z Pier Giorgiem. Bardzo kochał góry. Założył Towarzystwo Ciemnych Typów. W ramach tych działań wraz z przyjaciółmi właśnie wędrował w góry. Był to czas wspólnej modlitwy, zabawy, wspólnego przebywania ze sobą i umacniania przyjaźni i relacji z drugim człowiekiem i z Bogiem. I przyjaźni też mnie Pier Giorgio uczy. Przyjaźni takiej, która często każe nam zapominać o sobie, a być dla drugiego człowieka. Bo Pier Giorgio zawsze był dla drugiego. Widział potrzeby innych, od tych najmniejszych, kiedy ktoś potrzebował butów, to po prostu je oddawał. Wywodził się z bardzo bogatej rodziny i ktoś by mógł powiedzieć, że dzięki pieniądzom mógł osiągnąć sukces, poznawać świat, a on skupił się na konkretach. Kiedyś powiedział, jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, to dojdziesz do mety. I to jest konkretne postanowienie, bo we wszystkim, co robisz, ma być Bóg. A czasami jest tak łatwo zapomnieć i odpuścić. I wtedy Pier Giorgio pokazuje, że warto, że czasami warto ponosić trud dla uśmiechu drugiego człowieka, dlatego że ktoś dzięki tobie poczuje się lepiej. Myślę, że błogosławiony Pier Giorgio Frassati był inny. W tym znaczeniu, że przyjmował inne postawy od tych, które narzucał mu jego świat. Gdyby ktoś pytał, dlaczego został błogosławionym, a mam nadzieję, że wkrótce będzie świętym, to chyba wskazałabym na normalność. On właściwie codziennie zdobywał niebo. Świętość przychodziła w konkretnym działaniu. Jedna z osób, która znała Pier Giorgia, powiedziała o nim w ten sposób. Jest prosty, dobry, ale nie, jak wielu uważa, stale klęczącym świętoszkiem. Bardzo lubię te słowa, bo one pokazują, że błogosławiony Pier Giorgio jest prawdziwy. Jest podobny do wielu z nas. Podobny w naszej radości, w codziennych sprawach, w których mamy szansę na to, żeby być świętymi. Codziennością zdobywał niebo. Tak, jak myślę o jego życiu, które nie było idealne, bo popełniał błędy, bo czasami coś mu się nie udawało, na przykład zdanie egzaminu, to myślę sobie, jest nadzieja i dla mnie. Mam szansę na świętość. W górę. Verso el alto, jak mówił błogosławiony Pier Giorgio Frassati.
Ulubiony święty.